Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszymi gośćmi są Artur Piwko i Maciej Wlazło. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obaj pracujecie w dziale zabezpieczenia informatycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. I obaj macie tę samą pasję.
Tak, to jest jedna z licznych naszych pasji.
A druga to będzie ta, o której dzisiaj opowiemy.
Tak jest, dokładnie.
Znacie powiedzenie, że najpiękniejsze są kobieta w tańcu, koń w galopie i fregata pod żaglami?
Ja mogę tylko potwierdzić.
Ja też.
Dziś opowiecie o rejsie Zawiszą Czarnym po Bałtyku i po Morzu Północnym. A właściwie rejsach.
Kilka rejsów.
Tego, co przeżyliśmy, no nie dałoby się zmieścić w naszym urlopie rocznym. Dlatego rozbijamy sobie to tak na takie tygodniowe wyprawy i staramy się również zachęcić inne osoby, które nigdy nie miały z tym styczności, żeby tak naprawdę zasmakowały tego życia żeglarskiego, ponieważ no, pływanie po morzu różni się diametralnie od pływania po wodach śródlądowych. Przede wszystkim różni się pogodą. Pogoda ma duży wpływ na warunki atmosferyczne. Warunki atmosferyczne mają wpływ na nasze zachowanie na jednostce. Różni się też tym, ile może trwać jedna wyprawa od portu do portu. W zasadzie na wodach śródlądowych, zwłaszcza w Polsce, no, nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mogli płynąć jeden dzień, potem cały kolejny i dopiero następnego dnia zawitać do portu i tak naprawdę przez cały dzień nie widzieć nic oprócz morza i takich sporadycznych jednostek, które pojawiają się na horyzoncie.
A czasami tylko na radarze.
A nie boicie się tych długich rejsów pod żaglami?
Nie. To ma właśnie taki smaczek.
Właśnie to jest najlepsze w tym
wszystkim. To jest najlepsze, tak. Zwłaszcza, że to też wprowadza naszych żeglarzy w taki reżim wachtowy, ponieważ pływanie na takiej dużej jednostce związane jest z taką odpowiedzialnością, no, zarówno osób, które sterują tą jednostką, czyli kapitan i cała załoga, natomiast też pokazuje zwykłym żeglarzom tak naprawdę, jak ta każda osoba jest na takim jednostce istotna. Ponieważ no, nawet do obsługi jednego żagla potrzeba no, przynajmniej 3-4 osób, które no, muszą być skoordynowane w tym, co robią. I to nawet też widać, jak to się zmienia na początku rejsu. Wszyscy są tacy dosyć powolni w tym. No co naturalne, bo też nie wiedzą tak naprawdę, na czym to polega. To przynajmniej z naszego punktu widzenia, bo my staramy się być oficerami i troszkę piąć się tam w górę, w tej powiedzmy...
No właśnie, chciałem zapytać o patenty żeglarskie.
Właśnie może od początku. To jest tak, dobrze, że kilka lat temu po prostu zrobiliśmy uprawnienia jachtowych sterników morskich. No i to się wiąże z wiedzą i dokumentami pozwalającymi na żeglugę już po morzach statkami żaglowymi. Ja akurat w tym okresie, kiedy te patenty zdobywaliśmy, miałem okazję przepłynąć się Zawiszą Czarnym i potem skonfrontować tą swoją wiedzę i doświadczenie z większej jednostki, jaką jest Zawisza, z pływaniem na takim mniejszym jachcie po morzu. Potem z tych licznych pytań, wątpliwości, a jak to jest, a dlaczego, albo zresztą nie mogę ci tego wytłumaczyć, bo musiałbyś sam to zobaczyć, pojawił się pomysł, że może dobrze, to może zbierzmy się i popłyńmy na Zawiszę większą ekipą i sprawdźmy na własne oczy, jak to wygląda. I udało nam się takie 3 rejsy przeprowadzić. Od prostego rejsu po Bałtyku, gdzie popłynęliśmy z Gdyni, dopłynęliśmy do Wisby i wróciliśmy do Gdyni. Udało nam się zebrać taką ekipę ludzi, potem z częścią z tych ludzi popłynęliśmy na Morze Północne rok później, a w tym roku byliśmy jeszcze raz, płynęliśmy ze Szwecji do Polski. Część ludzi się powtórzyła, część była nowa. Za każdym razem to doświadczenie Zawiszy i morza wywarło na każdym bardzo, bardzo mocne piętno.
I o tych rejsach dziś opowiemy. A nie macie ochoty na patent kapitana jachtowego?
Oczywiście, że mamy, ale patent kapitana jachtowego to nie jest coś, co się zdobywa za pomocą egzaminu. To jest coś, co się zdobywając doświadczenie. Wypływając kolejne godziny, rejsy na różnej wielkości jednostkach.
To ile jeszcze godzin potrzeba?
Ja jeszcze sobie nie robiłem statystyk, ale...
Tak, ja też nie robiłem statystyk, bo to na razie nie ma nawet sensu, ponieważ ta droga do uzyskania kapitana, zwłaszcza w przypadku osób, które nie pływają codziennie tak naprawdę, to potrafi zająć troszkę czasu.
Kilka lat nawet. Mm-hmm. Ja liczyłem tak z grubsza, że może za 4 lata, 5, te wszystkie limity wypełnię i będę na tyle świadom swojej wiedzy, umiejętności, żeby bezpiecznie wszystkich, z kim będę płynął, zabrać dowolny teren na świecie.
Godziny to jedno, natomiast to w jaki sposób i czy czujemy się dobrze, by psychicznie unieść sterowanie samodzielne jednostką, no to jest już inna sprawa.
To jest trochę tak jak z jazdą samochodem. Jak człowiek zdobędzie prawo jazdy, myśli, że zrobił wszystko, zna wszystko, już teoretycznie wszystko, całą wiedzę posiada, natomiast potem ulica, autostrada weryfikuje pewne rzeczy i pewnych umiejętności, pewnych doświadczeń, które się jakby zdobywa na drodze, nie zda się zdobyć na kursie, tak? Trzeba to po prostu swoje wyjeździć w kilometrach. Tak samo tutaj, trzeba wypływać.
No, z tą różnicą, że to jest diametralnie inny ciężar wagowy niż zwykła jazda samochodem. Możemy przez na przykład brak wiedzy doprowadzić do sytuacji, które są bardziej skomplikowane niż zwykła stłuczka samochodowa.
Zdjęcia z rejsu zawiszą czarnym na naszej stronie internetowej. Jest również film z rejsu. To trzeba zobaczyć.
Jest jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo pasjonuje w pływaniu. Pokazuje tą różnicę między taką zwykłym lądowym jakimkolwiek działaniem, a tym morskim. To jest tak, że w momencie, kiedy na przykład ustalimy, że naszym hobby są podróże po górach, tak, wędrówka po górach, i stanie się jakaś sytuacja, że pogoda się zmieni. No, w górach pogoda się zmienia, to wiemy. Jesteśmy zmęczeni. Zawsze możemy usiąść, zastanowić się, co zrobić dalej, zawrócić, odpocząć. Natomiast jeżeli jesteśmy na środku morza i zaczyna się coś niedobrego, coś związanego z dużą falą, wielkim wiatrem, no to nie ma czasu na to, żeby sobie usiąść, odpocząć, bo cały czas, 24 godziny na 7, ktoś musi za tym sterem stać i tym krętem kierować. Nie można sobie po prostu schować się pod pokład i zająć się, nie wiem, jakąś zadumą, tak? I rozmyślaniem, co też powinienem zrobić. Tutaj morze jest żywiołem, który ewidentnie zmusza nas do pracy 24 na 7. Bez zespołu ludzi, którym można ufać i których jakoś tam do tego przeszkolimy, takie podróże są raczej trudne do przeprowadzenia.
A lubicie chociaż troszeczkę góry?
Tak, ja góry uwielbiam.
Niestety, to ta druga pasja.
Niestety teraz z braku czasu nie mogę być tak często w górach, jakbym chciał. Aczkolwiek staraliśmy się też przynajmniej tam, gdzie się dało, połączyć obie pasje.
Udało się to w Norwegii.
Udało się to w Norwegii, tak.
No właśnie. Mhm, i o tym dzisiaj opowiemy. Mhm. Jak I kiedy rozpoczęła się wasza przygoda z żeglarstwem?
Nie wiem, czy Maciek się z tym zgodzi, natomiast no to jakby rozpoczęło się chyba, ja byłem pierwszy, tak byłem pierwszy.
Byłeś parę miesięcy pierwszy, niech ci będzie.
No, prawie. No
dobra, jest okej. Okay.
To zaczęło się u mnie od rejsu dużo mniejszą jednostką, warszawską Nike, do Wisby, takiego portu na Gotlandii w Szwecji. I to tak naprawdę pokazało mi, jakich atrakcji może dostarczyć taka przygoda. Zwłaszcza, że w porównaniu z Zawiszą, warszawska Nike to jest dużo mniejszym jachtem i tam tak naprawdę wszystko, co czujemy, na co mają wpływ warunki, potęguje.
To bujanie, tak? Nie mamy normalnie na ziemi, na stałym lądzie. Kołysanie, wiatr, to wszystko wpływa na organizm tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się organizm zachowa w tej sytuacji. Pojawia się choroba morska.
A macie chorobę morską?
Ja nie miałem nigdy choroby morskiej jeszcze.
Ja... Przezwyciężyłeś, Maćku?
Ja przezwyciężyłem. To właśnie na Zawiszy, na pierwszym rejsie.
Da się,
bo czasami człowiek...
Tak jak choroba wysokościowa?
Choroba wysokościowa jest jednak trochę inna, tak? Bo to jest tak brak tlenu i brak wpływ tego braku tlenu na organizm. Natomiast tutaj jest kwestia tego, że błędnik dostaje informację, że coś się buja. Jesteśmy pod pokładem, oczy nie dostają tej informacji i z tej rozbieżności wynika problem, tak? Objawiający się jakimiś mdłościami i czasami dużo gorszymi.
Tak, choroba morska rzadziej występuje, gdy jesteśmy na pokładzie. No wtedy musi naprawdę dużo bujać i musimy być bardzo wrażliwi na takie bujanie.
Czyli jakaś część załogi...
Natomiast dużo częściej dopada nas, kiedy jesteśmy już pod pokładem i kiedy nie leżymy.
Znaczy, teraz tak, jeżeli chodzi o moją chorobę morską, to ja osobiście w momencie, kiedy musiałem wyjść na bugszpryt, to jest taki maszt wystający przed dziób i tam, kiedy w porcie ten bugszpryt jest, nie wiem, 4-5 metrów nad wodą, tam coś trzeba było zrobić, ja jako jeszcze tam nieopierzony w ogóle człowiek wszedłem na ten bugszpryt i nagle się okazało, że fala, przewalając się przez statek, zalała mi gumowce od góry i kolana i byłem do pasa mokry i dostałem taki strzał adrenaliny, po którym wszystkie objawy choroby morskiej ustąpiły w sekundzie. Po prostu mój organizm zajął się ratowaniem życia, takie miał poczucie, że ratuj życie, musisz teraz coś zrobić poważnego i nie zajmuj się głupotami. I od tego momentu tak naprawdę, zabrzmi głupio, ale naprawdę te objawy choroby morskiej już nie występują w jakimś takim dużym nasileniu. Wiadomo, że jakieś takie lekkie uczucie nieprzyjemności po dłuższej nieobecności na morzu występuje, natomiast nie, jest spokojnie.
A jeszcze, żeby uspokoić słuchaczy, to choroba morska to nie jest po pierwsze nic tak wielkiego, po drugie nie dopada każdego, a po trzecie, jeśli nawet nas dopadnie, to po tej takiej pierwszej fali problemów związanych z chorobą, tak naprawdę to nam przechodzi. Jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. To jest tylko taki pierwszy szok organizmu związany właśnie...
Czy to może ludzi, którzy teraz słuchają tej audycji, nieco zszokować, bo to tak mówimy o takich rzeczach, które mogą się wydawać nie straszne i nieprzyjemne. Natomiast jakby każda osoba wchodząca na pokład jest informowana, że mogą takie objawy wystąpić i to nie jest na morzu nic niezwykłego, że jest informowana, jak postępować w sytuacji, kiedy już musi tam eufemizm porozmawiać z morzem czy z delfinami, jak się zapiąć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Jest takie coś jak klub żeglarski Haft. To jest grupa ludzi, która się zbiera na burcie w pewnym momencie i taka, ma takie zmęczone miny. No i tam raz na jakiś czas ktoś musi iść do burty. To, jak mówię, prawdopodobnie to jak słuchamy tego tak na spokojnie, w cieple, w domach, brzmi dość nieprzyjemnie. Natomiast to jest tak, że organizmy się po prostu muszą przystosować kilkanaście godzin do tego morza i klub żeglarski Haft z każdą godziną zmniejsza swoich członków. Także zazwyczaj pod koniec 4-5-dniowego rejsu klub się rozwiązuje automatycznie, ponieważ wszyscy już są sprawni, działają i nie ma tutaj z nimi największego problemu. Nawet dla tych, którzy na początku trudno znosili warunki na morzu, a potem z czasem te warunki byli w stanie przezwyciężyć, ta radość z rejsu jest tym większa, ponieważ byli w stanie się sprawdzić w ciężkich warunkach i pokonać te słabości. I to jest fantastyczne.
Razem bracia dolin, długim rejsie trud zmoży na zufale. Jeszcze tylko rumołek, a do domu powrócimy w mig. Hej! Razem bracia dolin, długim rejsie tu zmoży na zuchwale. Jeszcze tylko rumołek, a do domu powrócimy w mig. A przed nami jeszcze tyle setek mil. Razem bracia dolin, pracy tyle czeka, lecz to nic nie szkodzi. Jeszcze tylko rumołek, a do domu powrócimy w mig. Hej! Razem bracia dolin, w długim rejsie tu wzmoży na zufale. Jeszcze tylko rumołek, a do domu powrócimy w mig.
Nałapiemy w sieci setki tłustych ryb. Razem bracia dolin, pracy tyle czeka, lecz to nic nie szkodzi. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy w bit. Hej! Razem bracia dolin, w długim rejsie trud zmoże na zuchwale. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy w bit.
Już panienki w łóżkach grzeją skarby swe.
Razem bracia dolin, pracy tyle czeka, lecz to nic nie szkodzi. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy w bit. Hej! Razem bracia dolin, w długim rejsie trud zmoży nas uchwale. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy w bit.
Wchodźcie znowu mordy, zalejemy w sztok.
Razem bracia dolin, pracy tyle czeka, lecz to nic nie szkodzi. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy w mig. Hej! Razem bracia dolin, w długim rejsie trud zmoży nas uchwale. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy w mig.
A przed nami jeszcze tyle setek mil.
Razem bracia dolin, pracy tyle czeka, lecz to nic nie szkodzi. Jeszcze tylko romołyk, a do domu powrócimy.
Muzyczne podróże przez świat.
Znacie się na mapach morskich?
No, znamy się.
No nie mamy żadnej tutaj, żeby sprawdzić.
Znajomość map morskich i nawigacji jest jednym z takich kroków weryfikowanych przy patencie. To pozwala pokazać, w jaki sposób bez sprzętu, kiedy ten sprzęt może zawieść, jesteśmy w stanie nawigować i dopłynąć tam, gdzie chcemy.
Zawisza Czarny jest statkiem, który jest szkoleniowym. I tam nawet załoga stała wymaga więcej od uczestników rejsu niż normalnie mogliby wymagać na małej jednostce. Oczywiście cała nawigacja prowadzona jest za pomocą skomplikowanej elektronicznej aparatury. Mamy komputery, na których te mapy się wyświetlają, rysują trasy, obliczają wszystko. Tak czy inaczej, co godzina ktoś z załogi, kto akurat pełni wachtę, czyli mówimy tu o wszystkich załogantach, nawet tych, którzy wcześniej statek widzieli tylko w telewizji albo na zdjęciu. Oni też również są jakby szkoleni do tego, żeby co godzina zrobić wpis w dzienniku jachtowym, gdzie wpisują stan morza, kurs, nasłonecznienie, tak? Czy stan nieba, opady, siłę wiatru, kierunek wiatru i też tą pozycję, którą gdzieś spiszą z GPS-u, też muszą nanieść na mapę, tak? Czy mamy do czynienia z taką fizycznie mapą, ołówkiem, gumką, ekierką, znaczy trójkątami nawigacyjnymi, za pomocą których musimy ten punkt na mapę nanieść, bo gdyby się okazało, że coś, to jest tylko sprzęt wszystko. Gdyby ten sprzęt zawiódł, no to trzeba by wrócić do tych takich tradycyjnych metod, które są opisywane w książkach o nawigacji na początkowych rozdziałach, że tak już się nie robi, ale warto o tym wiedzieć.
I uzupełnienie dziennika jest no, dosyć ważną rzeczą, którą należy robić pływając po morzu.
Zawisza Czarny to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego. Największy żaglowiec skautowy na świecie.
Wydaje mi się, że...
Tak, podaje internet.
No to jeżeli tak, to tak. To
wiele osób mówi, że to statek z duszą. Czy poznaliście te dusze?
Myślę, że tak, dlatego tam wracamy.
Wielu dzisiejszych wilków morskich stawiało pierwsze kroki właśnie tam. Rejsy Zawiszą Czarnym to są nie tylko rejsy harcerskie czy skautowe. Są też rejsy otwarte dla każdego, kto zechce. Można sobie zorganizować swój własny rejs i właśnie wy takie rejsy zorganizowaliście.
Dokładnie tak.
Jeśli komuś uda się zebrać wystarczającą ilość osób i jednocześnie posiada też odpowiednie uprawnienia, może taki jacht wynająć. Jest oczywiście pewna załoga stała, która musi być na takiej jednostce. Natomiast całą resztę miejsca zajmujemy my.
Dwa słowa o tym w ogóle, jak Zawisza wygląda. Zawisza w swojej historii zaczynał w roku tam 51 jako kuter rybacki. To ma znaczenie dla dalszej części opowieści, ponieważ ta linia kutrów jakoś się nie sprawdzała i został przekazany do wolnej przeróbki druhom.
To był Cietrzew.
Cietrzew, tak jest, Cietrzew. Dorobiono mu maszty, wstawiono ten bugszpryt, trochę dorobiono tyłu, zmodyfikowano nadbudówki. i stworzono z tego statek szkolny, żaglowiec, w którym można właśnie pływać, który opłynął już cały świat kilka razy tak naprawdę.
Zakupiony w 1961 roku.
Dokładnie.
Stalowy, trzymasztowy szkuner sztakslowy.
Tak.
Co oznacza sztakslowy?
To rodzaj żaglowania. Trudno to pokazać w radiu, ale znaczy, można sobie sprawdzić.
Najlepiej zobaczyć sobie, jak wygląda szkuner sztakslowy w internecie, ponieważ
są różne rodzaje żaglowania tutaj.
Na naszej stronie internetowej też są zdjęcia.
Tak jest.
Zapraszam.
Zawisza ma 46 metrów długości i prawie 8 metrów szerokości.
Powierzchnia żagli?
Nie pamiętam.
625 metrów kwadratowych.
Natomiast nie znałem.
Ilość załogi to 46 osób.
Maksymalna 46.
Maksymalna ilość załogi. W sumie jest 10 dużych żagli.
To jeszcze jedno pytanie. Zanurzenie?
Zanurzenie 6,5 metra, o ile pamiętam.
A waga około 400 ton stali.
Dużo.
Dużo.
I to też jest dobra jednostka, żeby zacząć swoją przygodę z morzem, ponieważ z racji swoich gabarytów i swojej masy jest odporna na takie małe wiatry. To znaczy, jeśli ktoś chce zaczynać i chce mieć pewność, że nie będzie za bardzo odczuwał, chociaż to się oczywiście nie, może zdarzyć, nie ma na to gwarancji, i wtedy myślę, że Zawisza jest całkiem dobrą jednostką. Jest dużo lepszą jednostką niż jakaś mniejsza jednostka pływająca, która będzie bardzo wrażliwa nawet na małe podmuchy.
I teraz tak, jeżeli już zdecydujemy się na wyprawę na Zawiszy, no to oczywiście...
Oczywiście zapraszamy skontaktować się z nami.
Oczywiście zawsze łatwiej, bo najtrudniejsze w całej organizacji rejsu jest tak naprawdę zebranie odpowiedniej ilości osób, jak tak doświadczenie wykazuje. No bo to jest tak, że załoga szkolna, która płynie na Zawiszy, to jest 32 osoby.
Około.
Może tam jeszcze po prostu więcej,
ale 34 powiedzmy, ale 32 to jest takie minimum.
To była grupa z uniwersytetu?
Tak naprawdę to na ostatnim rejsie to była grupa z uniwersytetu. Zaczęliśmy od naboru wśród ludzi, którzy już z nami byli wcześniej na rejsach. Potem oni zaprosili na ten rejs czasami swoje żony, mężów,
znajomych,
przyjaciół. A kiedy się okazało, że no wiadomo, że to jest tak, że robiliśmy to w zeszłym roku z dużym wyprzedzeniem, tak? Bo to zaczęliśmy już w grudniu zeszłego roku. No i z czasem musieliśmy się decydować na to, kto wpłynie, kto nie popłynie. Także ostatecznie była to spora część ludzi związanych z uniwersytetem, bo byli pracownicy plus ich jakby znajomi, przyjaciele. Plus parę osób, plus żeglarzy, którzy postanowili swoją przygodę ze Zawiszą spędzić razem z nami.
No właśnie, chciałem zapytać o ilość osób z doświadczeniem żeglarskim.
Naprawdę struktura załogi jest na tyle przemyślana, że mogłaby się ta grupa składać z 28 osób bez doświadczenia żeglarskiego żadnego.
Posłuchajcie opowieści, hej, hej, a, o, co ładunek grozy mieści, hej, hej, a, o, której strasznym bohaterem, hej, hej, a, o, jest stojący tam za sterem, bardzo wędny, łysy ty, co szachu cały szczyt. Dalej chłopcy ciągnąć mały, pod wzorem łysej pały, wciągnij choćbyś padł na pysk, gdy nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy, pod wzorem prędnej glacy, bo znajdzie się na dnie typ, co gąbką czesze się. W porcie gdzieś na Bliskim Wschodzie, hej, hej, aho, gdzie łysina nie jest w modzie, hej, hej, aho, powiedziały cud churysy, hej, hej, aho, jaki brzydki jest ten łysy, choćby górę złota dał, nie skorzysta z naszych ciał. Dalej chłopcy ciągnąć pały, pod nadzorem łysej pały, wciągnij choćbyś pod na pysk, gdy nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy, pod nadzorem prędnej klasy, może znajdzie się na dnie typ, co gąbką czesze się. Tak okrutny bywa los, hej, hej, aho, mu nie spadnie z głowy włos, hej, hej, aho, z desperacji więc matrosy, hej, hej, aho, wyrywają sobie włosy. Potem widok taki plac, lecz bardziej niż nikas. Dalej chłopcy ciągnąć pały, pod nadzorem łysej pały, ciągnij choćbyś padł na pysk, gdy nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy, pod nadzorem prędnej glacy, bo znajdziesz się na dnie typ, co gąbką czesze się. Kiedyś jakiś inny bryk, hej, hej, aho, na dnie morza zniknął w mig, hej, hej, aho, bo te blaski łysej bały, hej, hej, aho, mu latarnią się wydały. I gdy kurs swój zmienić chciał, rozczaskał się wśród skał. Dalej chłopcy ciągnąć pały, pod nadzorem łysej pały, ciągnij choćbyś padł na pysk, gdy nad tobą jaja błysk.
bracie, mocy brać do pracy, bo nadzorem w pewnej klasy może znajdzie się na dnie typ, co gąbką czesze się.
Naszymi gośćmi są Artur Piwko i Maciej Wlazło.
Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Jakby cała załoga szkolna, te 32 osoby tak średnio, jest podzielona na 4 wachty po 8 osób. Wachtą dowodzi oficer wachtowy. No ta osoba powinna wiedzieć, jak wszystko działa na Zawiszy, tak? I ona jest jakby bezpośrednio odpowiedzialna za wachtę i bezpośrednio odpowiada przed załogą stałą, przed kapitanem, przed zastępcą kapitana.
I to już osoba, która już musi mieć patent.
Musi mieć patent. Natomiast to właśnie ta osoba, mając pod sobą osoby, którymi dowodzi, wachty podzielone są zgodnie z masztami, czyli bugszpryt to jest wachta pierwsza, potem poszczególne maszty następne to są kolejne wachty, czyli wachta ma do obsługi na początek 2-3 żagle. Więc na początku każdy, nawet nie znając się wcześniej na żaglowców, jest instruowany, jak te żagle się nazywają, gdzie są od nich wszystkie liny, jak one działają, stawiają żagiel, kładą żagiel. I chodzi o to, że tak naprawdę drugiego, trzeciego dnia rejsu, kiedy żagle trzeba po raz kolejny postawić, opuścić, nawet ktoś, kto nie miał żadnego doświadczenia żeglarskiego, już jest przekonany, że zrobi wszystko na tym statku.
W przypadku Zawisza podzielona jest na takie 4 wirtualne obszary i każdym tym obszarem zajmuje się inna wachta. Cały rejs ma za zadanie zaznajomić taką osobę z całym życiem na jachcie na morzu. I tak naprawdę nawet osoba, która nigdy nie miała kontaktu z żadnym jachtem, będzie stała za sterem. To nie jest tak, że taką osobę takie coś omija. Tutaj wszyscy na statku, na jachcie zajmują się i wykonują te same prace.
Czyli każdy musi poznać również żeglarskie węzły.
Tak jest. Tak jak mówił Maciek, to bardzo fajnie widać, jak na początku postawienie żagla zajmuje nam na przykład 15 minut, 20, a później jesteśmy w stanie zmieścić się poniżej 5.
Sama też jakby ten rozwój człowieka widać w sytuacji, tak, kiedy pierwszy raz ktoś, kto w ogóle pływa łódką, powiedzmy, po jeziorach, staje za sterem, które wygląda, faktycznie ten ster wygląda jak na filmach o piratach, wielkie koło sterowe, gdzie mamy tam, możemy sobie skręcać i mówimy mu, ten statek ma 40 kilka metrów, założenie takie i takie. Płynimy teraz powiedzmy 8 węzłów, trzymasz w ręce życie wszystkich ludzi, którzy na pokładzie 40 osób, kierujesz 400 tonami stali i jest przerażenie w oczach. Jeszcze jak dorzucimy, że a tam milę morską od nas za chwilkę będzie przechodził kontenerowy co długości 200 metrów i możemy się z nim minąć w odległości jeszcze mniejszej. Powoduje, że przerażenie jest większe.
Ja tak nie straszyłem swojej załogi.
Nie, to zawsze trzeba trochę postraszyć, ale drugiego, trzeciego dnia jest powiedziane, dobrze, to ja go minę spokojnie, tutaj widzę, że wszystko obserwuję. To niesamowite, to jakby widać, znaczy, z godziny na godzinę
widać ten progres związany zarówno ze skierowaniem i z tym, jak człowiekowi poprawia się percepcja związana z tym, jak obrót kołem sterowym ma wpływ na zachowanie jednostki, jak i rzeczy związane z wyznaczaniem kursu, z obserwowaniem całego trafiku związanego z transportem na morzu.
Wchodzą na pokład ludzie zupełnie zieloni czasami, a wychodzą już prawdziwe wilczęta morskie może już.
I to z całkiem silną determinacją, żeby coś dalej w tym kierunku robić.
Zawisza Czarny opłynął świat w latach 1989-1990. Sławił się przeprowadzeniem brawurowej akcji ratowniczej w bardzo trudnych warunkach w 1984 roku. To było w rejonie Bermudów w czasie regat atlantyckich. Uratował wtedy część załogi żaglowca Marquez. Słyszeliście o tej historii?
Słyszałem tą opowieść kilkukrotnie i to jest tak, że jakby na początku osobom, które znają Zawiszę, wydaje się nielogiczne, że Zawisza startował w regatach, tak? Zawisza nie jest najszybszym statkiem, nie jest statkiem regatowym, natomiast wtedy wystartowano i w momencie, kiedy pojawił się problem, że inna jednostka potrzebowała pomocy, kapitan Zawiszy wtedy zdecydował jakby udzielić tej pomocy i plus dla nich udało się wszystko bezpiecznie przeprowadzić, tak? Tak,
to jest część jedna, załogi to jest uratowano
część
wtedy. Załogi,
część niestety nie i nawet...
Załogi statku Marquez, który zatonął w niezwykle gwałtownym szkwale. A wasze mniej lub bardziej dramatyczne sytuacje w czasie rejsów?
Ja miałem taką podczas pierwszego rejsu w 2011 roku w warszawską Nikkę. Tam mieliśmy całkiem złe warunki, 9 w skali Beauforta. I jeśli mogę porównać, wachta na Zawiszy to 7 osób. Wachta na warszawskiej Nikkę to 2 osoby plus 1 oficer. I tutaj tak naprawdę jesteśmy bardziej osamotnieni, nie chcę za bardzo wnikać w szczegóły, żeby tutaj nie wystraszyć słuchaczy. Natomiast no, to był taki pierwszy duży mój rejs i pierwsze duże wrażenia, które tak naprawdę pokazały mi, jak ta natura potrafi być surowa i jak tak naprawdę mało możemy, kiedy naprawdę się coś wydarzyło złego na morzu. Z drugiej strony było to też doświadczenie, którego gdybym chciał nabrać, to musiałbym długo opływać, żeby trafić drugi raz na takie warunki. Czyli to też nie chcę przez to powiedzieć, że za każdym razem trafimy na złe warunki. Bałtyk jest takim morzem, na którym no, możemy spodziewać się trudnych warunków.
Kapitan krzyknął, hej, czy piwo z lądu żeście brali, bo suszy mierze, hej, heja! Wolcie miałem taką dziewkę i przekulałem nos, bo takie już żeglarza serce dziewczyny śpiew i gro. Hej, hej, życie to bajka, gryniak szumi na łatkach, hej, o, hej, o, hej, piwo to tu dalej. Hej, hej, życie to bajka, gryniak szumi na łatkach, hej, o, hej. Jeszcze raz trzeba nam żeglować przez wiele długich dni, z wami sobie pofiglować, gdy może wokół śni. Ta łajba jest nam dziś kochanko i urok żeglacz zna. Za szorby, wikry, huragany wybimy aż do dna. Hej, hej, życie to bajka, gryniak szumi na wartach, hej, o, hej, o, hej, piwo do kufla, lej. Hej, hej, życie to bajka, gryniak szumi na łatkach, hej, o, hej, o, hej, piwo do kufla, lej. Gdy białe płatki naszych żagli wiatr poniesie znów, są andre smutki oraz szale za burtę wyrzuć tu. Przyjdzie wracać nam do domu i z morzem rozstać się, wspominać będzie z kapitanem szturmowej chwile te. Hej, hej, życie to bajka, wywiad szumi na wartach, hej, o, hej, o, hej, piwo do kufla, lej. Hej, hej, życie to bajka, wywiad szumi na wartach, hej, o, hej, o, hej, piwo do kufla, lej.
Muzyczne podróże przez świat.
Mamy ciekawy filmik na naszej stronie internetowej i tutaj też dramatyczna sytuacja.
Czy dramatyczna? No, było tak, że tegoroczny rejs wypłynęliśmy ze Sztokholmu, o którym pewnie zaraz opowiemy jeszcze. Wypływanie ze Sztokholmu wiąże się z tym, że na początku płyniemy między Szkierami. To są takie małe wysepki, gdzie raczej fale nie mają szansy się pojawić i mimo, że wiatr był zapowiadany dość spory, wszystko przebiegało gładko i spokojnie. Widzieliśmy na tych Szkierach kawałki skały wystające tak naprawdę z wody, gdzie w każdym do tego przystosowanym miejscu są jakieś małe drewniane domki szwedzkie i przystanie. Także tam właśnie my wyjeżdżamy na działki czasami za miasto, a Szwedzi wyjeżdżają na swoją wysepkę w drodze do Sztokholmu. Fantastycznie to wyglądało, wiele zdjęć zrobiliśmy i pewnie w galerii też jakieś te zdjęcia będzie można zobaczyć. Natomiast kiedy wypłynęliśmy już na otwarte morze, okazało się, że ten wiatr kilkudziesięciu godzin już miał szansę na to morze powpływać. Fale zrobiły się coraz większe. Nie był to jeszcze sztorm, nie był to jakiś dramat. Natomiast kiedy mieliśmy tą świeżą załogę dopiero co, która kilka godzin wychodziła między Szkierami, była przekonana, że to wszystko już będzie takie zupełnie gładkie i przyjemne. I kiedy wypłynęliśmy na pełne morze, okazało się, że ta fala jednak jest. I trzeba też wszystkie zasady bezpieczeństwa, które mieli jakby wtłaczane na początku, jakby zastosować. Czyli przypinać się do różnych szelki, do różnych elementów statku stałych, żeby tam jakoś tam nas nie przewróciła fala, czy też nie zmyła. I okazało się, że po kilku godzinach płynięcia już tej większej fali pojawiła się większa fala, taka jeszcze jest dwu, trzykrotnie większa niż te wszystkie inne wokół. Na szczęście udało nam się ją sfilmować, bo to jest tak, że zazwyczaj w tych opowieściach żeglarskich można, tak samo jak w opowieściach wędkarskich, można to wszystko dzielić jakoś wielokrotnie, tak. Natomiast tutaj mamy dowód w postaci filmiku, który naocznie pokazuje, jak te 400 ton stali, uderzone w lewą burtę potężną masą wody, przechylają się bardzo, bardzo tam chyba skąd, pewnie ze 45 stopni nachylenia w pewnym momencie. I załoga, która jest na pokładzie, która jest widoczna na tym filmiku, była poprzypinana, tak? Jakby już do końca życia będzie wiedziała, że wychodzę na pokład, przypinam się. Ta fala, czego nie widać na filmie, powodowała jakieś tam drobne uszkodzenia na statku, ale nie wpływające na jakby
płynięcie. Woda przelała się przez spartak, czyli taką najwyższą część pokładową jednostki. To jest rzecz, którą no, ja widziałem po raz pierwszy w mojej karierze na Zawiszy.
Na żywo.
Na tak, żywo. Tak. Znaczy tak jest tak, że na Facebooku Zawiszy ten film został też umieszczony i tam parę osób mówiło, że taką falę widziałem, kogoś mi zmyła z załogi. W naszym przypadku jedna załogantka była bliska tego, żeby zostać zabrana przez tą falę. Na szczęście czegoś tam się chwyciła i nic się nie stało. Ta fala tylko połamała jakieś tam drewniane schodki, które gdzieś tam na pokładzie były schowane.
To była osoba, która przechodziła przez pokład.
Tak, no, jakby to chwila nieuwagi i no, mogło się skończyć tragicznie. Także to był taki moment, kiedy wszyscy sobie od razu dostali taki informacyjny przekaz, to jest morze i tutaj nie ma żartów.
I to też była przyczyna do powiększenia składu naszego klubu, o którym wspomniałem wcześniej, tak, naszego klubu Haft.
Gorzej w takich sytuacjach byłoby chyba na drewnianym szkunerze.
Zdecydowanie, tak, bo tutaj uderzenie, akurat mówimy o tym jednym przypadku, tak, który udało się jakby sfilmować i pokazać. Ja byłem wtedy na pokładzie, jakby część filmu jest wykonana moją ręką, natomiast Artur był wtedy pod pokładem, dokonywał wpisu do dziennika, o którym mówiliśmy i to jest tak, że wszyscy, którzy byli pod pokładem, byli przekonani, że coś uderzyliśmy fizycznie, jakiś kontener, z czym się zderzyliśmy.
Tak, dźwięk przypomina zderzenie kontenera z kontenerem i nagle dostajemy takiej siły bocznej, duże przechylenie. Także wiedziałem, że była duża fala, natomiast nie wiedziałem jaka. A niestety, jeśli o mnie chodzi, ja w tym momencie, jak mówił Maciek, dokonywałem ćwiczebnego wpisu do książki. Pokazywałem, jak wpisywać do książki, które parametry mają znaczenie, co skąd czytać. Także mogłem zobaczyć te fale dopiero ze zdjęć i z filmów.
Ja byłem na pokładzie i miałem akurat kamerkę przy sobie, filmowałem to tak.
No to był czysty przypadek. Tak naprawdę,
czysty przypadek, to nie, że ja wiedziałem, że taka fala przyjdzie, bo ona potem się już nie pojawiła w tej wielkości.
I to też był przypadek, że ona się wydarzyła w ciągu dnia, ponieważ jeśli to by się wydarzyło w nocy, no nie mogliśmy zrobić zdjęć lub filmów, bo w nocy panują po prostu istne
ciemności. Ale to jest tak, ciemności. Że jakby mając świadomość tego, że jakaś fala nadchodzi, bo tam zorientowałem się kilka sekund wcześniej, czego nie widać na filmie, po prostu mocniej złapałem się na kierunku, tak żeby się nie dać zmyć, przewrócić i postanowiłem, że mam kamerę i sfilmuję to tak od A do Z, żeby potem każdy mógł to zobaczyć. Po prostu byłem przygotowany, że...
To dobrze, że kamera nie została porwana przez morze i dzisiaj możemy Państwu to pokazać na naszej stronie internetowej.
Mamy jeszcze relację z innego ujęcia, natomiast no, tam kolega wolał chronić aparat niż uwiecznić ten moment.
Hej, me bałtyckie morze, wdzięczny ci jestem bardzo, toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Szkołeś mi dało twardo. Uczyłoś łodziom pływać, żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Codziennie pokład zmywać. Od soli od kurzy mosiądze wyglansować, mosiądze wyglansować w ciszy czy w czasie burzy.
Mosiądze wyglansować, mosiądze wyglansować w ciszy czy w czasie burzy.
W ciszy czy w czasie burzy. Trzeba przy pracy śpiewać, bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewać.
Bo kiedy śpiewu nie ma,
bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewał.